Raz jeszcze serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam. I w naszym studio witam raz jeszcze naszych gości z Warszawy Łomianek, z Instytutu Studiów nad Rodziną. Są to goście członkowie Instytutu Świętej Rodziny, tworzący ogniska Świętej Rodziny. Może o przedstawienie naszych gości poproszę księdza Jarosława. Dobrze, księże Jarku, proszę o to, żeby powiedzieć nam, kto dzisiaj do nas przyjechał.
Tak, po tej stronie siedzą przy mnie Tosia i Jacek Gosowie. To jest taka para, która od 15 lat z nami jest we wszystkich naszych dziełach apostolskich. Trochę, niewiele młodsi, ale to jest Kasia i starzy Kasia i Tomek Zającowie, którzy mieszkają niedaleko.
A to może jeszcze pochwalcie się swoimi tutaj pociechami, które są z wami razem.
No, przyjechaliśmy z piątką. Mamy szóstkę dzieci. Szóste wyjechało na wycieczkę. Tutaj są z nami Józio, teraz najmłodszy śpi.
Jasio,
przepraszam. Józio tutaj jest. Kredko. Jest z nami jeszcze Magda Zając,
Marysia. Magda, witam cię. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pięknie.
No jest jeszcze Marysia i koło księdza Krzysio siedzi.
A, tu jest Krzysztof. Dobrze. Kto jest dalej?
Beata i Marek Rudzińscy. Przyjechaliśmy całą rodziną z ośmiorgiem naszych dzieci. Przyjechaliśmy tutaj z Nierzychowic, koło Chojnic, a najstarsza nasza córka to jest Magdalena.
Magdalena.
Następnie
Przemysław.
Następnie mamy
Ewelina.
No i oczywiście
Patryk.
O, ze starszych został jeszcze Arkadiusz. No i trójka małych dzieci jeszcze bawi się wspólnie przy tych stolikach, zacięcie tutaj malując.
Chojnice, czyli nasi sąsiedzi z Pomorza.
Tak, z Pomorza.
Świetnie. To w takim razie jeszcze tylko zapytamy, tutaj przedstawimy tych najmłodszych. Mogę poprosić, dowiedzieć się, jak masz na imię? Jak masz na imię?
Józio.
Jak masz na imię?
Marysia.
Ty jak masz na imię?
Olivia.
A tu kolega, jak masz na imię?
Albert.
Świetnie. Nasi najmłodsi tutaj rysują. Ja dostałem już w prezencie jeden rysunek. Jeszcze raz dziękuję za ten rysunek. I czekam na dalsze. O, już jest drugi gotowy prawie, tak? Możemy tutaj pokazać? O, jeszcze jest kolejny. Już zaraz go pokażemy. Kolejny rysunek jest tutaj gotowy. O, i jeszcze jest jeden rysunek. O, i jeszcze jest jeden rysunek taki. Świetnie. Ten będzie dokończony jeszcze. Za chwilę przyjdę po kolejne rysunki. Magda, to i oddaję mikrofon. Za chwilę przyjdę po kolejne rysunki, moi drodzy. A my dzisiaj chcemy rozmawiać z rodzinami o tym, że dobra relacja z Bogiem rzutuje też na to, że z niej wypływają te dobre relacje w rodzinach. Może zacznijmy tak, wiele się mówi o życiu rodzinnym. Niektórzy tęsknią za jego ideałem, innym czegoś brakuje. Może są tacy, którzy jakoś tam czasami narzekają, że nie są zbyt szczęśliwi, że gdyby było coś tam, to by było im lepiej i tak dalej. Jaki jest ten nasz ideał życia w rodzinie? Jaki jest ideał życia małżonków? Jacy oni dla siebie nawzajem powinni być, żeby być dzień za dniem coraz bliżej małżeńskiego szczęścia, tego małżeńskiego, ludzkiego szczęścia?
Jacek.
Z perspektywy lat to widzę, że ten ideał zmieniał się. To pochodziliśmy z rodzin katolickich, gdzie Pan Bóg był bardzo ważny, ale też tak jakby nie do końca żeśmy sobie to uświadamiali w pierwszym naszym okresie życia małżeńskiego. Tak jakby Eucharystia niedzielna, modlitwa poranna, to była taka norma, ale jednocześnie to wszystko, co nam wystarczało. Wydawało nam się, że jesteśmy młodzi, wiemy, że Pan Bóg jest, damy sobie radę. Natomiast z biegiem czasu tak jakby Pan Bóg pokazywał, że jednak pokazywał, kto tu rządzi. Tak jak to się młodzi mówią, w takim sensie, że sprawdziło się takie powiedzenie, który nasz dziadek mówił, bez Boga ani dobroga. I wydaje mi się, że każde małżeństwo w którymś momencie po takim sielankowym okresie zaczynają się problemy między sobą, kryzysy, pokazują się różnice temperamentów, różnice wyniesione z domu. I teraz no co z tym robić? Tak, nie widzimy siebie przez różowe okulary, one już troszeczkę zachodzą mgłą, natomiast no, pozostaje ten współmałżonek w życiu codziennym, który czasami jest trudny do zaakceptowania. I w sposób też tak jakby, tak jak ja w tej chwili widzę, podświadomy, dążyliśmy właśnie do Pana Boga. Jeżeli były jakieś trudności, to tak jakby mówię, Panie Boże, no naprawdę trudno jest mi z tą moją współmałżonką dać sobie radę na obecnym etapie, takim jesteśmy. Pomóż, bo ja już po prostu wychodzę z siebie jako mężczyzna. Wydaje mi się, że żona podobnie myślała, myśląc o mnie i o moich zachowaniach. Także w sposób świadomy zawsze szukaliśmy jakiejś wspólnoty ludzi wierzących, mających, żyjących podobnymi wartościami jak my, żeby po prostu podzielić się tymi naszymi problemami i zobaczyć, jak oni sobie radzą z tymi, z ludzi starszych w tym momencie, bądź również naszych rówieśników, jak oni radzą sobie z tymi problemami, które są w życiu codziennym. No, przez pewien okres czasu byliśmy przy świętej Annie w kościele akademickim, z którego żeśmy wyrośli. No i mieszkaliśmy w Łomiankach i mniej więcej jakieś 15 lat temu święta rodzina przygarnęła nas pod
odnalazła nas. Tak. Poprzez inne małżeństwo, które zobaczyło nas w parafii.
I tak jakby no już w taki bardziej świadomy sposób w odniesieniu właśnie relacji Pana Boga do rodziny zaczęliśmy na to wszystko patrzeć i w sposób bardziej świadomy po prostu starać się pogłębiać nasze relacje z Panem Bogiem, widząc, że to ma przeniesienie również na nasze relacje między nami małżonkami, jak i również między nami rodzicami i dziećmi. No to na pewno by programu tego zabrakło, żeby o wszystkim mówić, ale to właśnie w tym momencie tak jakby aspekt takiego świadomego zwrócenia się do Pana Boga, budowania relacji z Nim, by móc pogłębiać nasze relacje. To tak.
A jak wy przeżywacie te kwestie?
No, my no zresztą podobnie, gdyż w zasadzie możemy powiedzieć, że nasze życie małżeńskie, my odkryliśmy to prawdziwe życie takie małżeńskie, właściwe, odkryliśmy jakieś no 8 lat temu, w 2003 roku. Była to chwila właśnie zetknięcia się z Instytutem Świętej Rodziny, gdzie właśnie tam dopiero poznaliśmy te właściwe, piękne, wspaniałe wartości, którymi powinna kierować się rodzina, którymi powinni kierować się małżonkowie. I to praktycznie możemy powiedzieć, że dodało nam skrzydeł. Wtedy dopiero zobaczyliśmy, że ta nasza wcześniejsza religijność, którą uważaliśmy za całkiem niezłą, to tak naprawdę tylko raczkuje. Że dopiero prawdziwe odkrycie Boga i wejście w te relacje, odkrywanie Go, próba Go odnalezienia, szukania, a także kształcenia się też w tym kierunku spowodowało to, że co roku odkrywamy coś nowego, coś innego, coś, co nas zaskakuje i wiemy, że po prostu tą drogą będziemy cały czas iść i będziemy cały czas siebie na nowo odkrywać.
Żony niech jeszcze się odezwą trochę, bo proszę bardzo.
Ja 15 lat temu, kiedy jedna z rodzin naszych łomiankowskich przyprowadziła nas do świętej rodziny, jako wzór znaleźliśmy właśnie, bo w małżeństwie, prawda, żyjąc na tym świecie, szukamy wzoru, jak mamy postępować w małżeństwie, jak mam kochać tego swojego męża. I tutaj jakby dostaliśmy, nie, wzór świętej rodziny. Że ja wpatrzyłam się w Matkę Bożą, a mój mąż w świętego Józefa i podziało się coś takiego przynajmniej ze mną, ale myślę, że z Jackiem też, że zakochałam się w świętej rodzinie do granic, nie? I ta droga bycia w tej wspólnocie, nie? Pomogła nam odkryć, jak mamy obdarzać siebie miłością na co dzień. I tutaj też uczymy się modlitwy, nie? Modlitwy, która kiedyś, tak jak Jacek powiedział, wyglądała troszkę inaczej. Jak dorastały nasze dzieci, one też jakby mobilizowały nas, one uczyły nas wiary, pokory i jak mamy kochać Pana Boga. Poprzez modlitwę jakby ćwiczymy w takim, znaczy owocem modlitwy jest ćwiczenie takich cnót jak pokora wobec męża, cierpliwość do dzieci, otwieranie się na współmałżonka, bo z reguły w takich relacjach małżeńskich potrafimy siebie tak poranić, w każdym chyba małżeństwie, że kobiety mają ten problem, że nie potrafią otworzyć się, prawda, tylko zamykają się. Takim na pierwszym etapie, w pierwszych latach małżeństwa bardzo długo płakałam, prawda, nie potrafiłam Jackowi powiedzieć. Dopiero tutaj przy świętej rodzinie nauczyłam się poprzez modlitwę otwarcia i mówienia o swoich uczuciach, o tym, co czuję, o swoich potrzebach swojemu małżonkowi.
Kiedy spotkaliśmy się z świętą rodziną, to właściwie nasze życie to się tak przewróciło jakby do góry nogami i w momencie właśnie poznania tak bliżej świętej rodziny, to nauczyliśmy się jakby świadomie żyć z Bogiem, tak właśnie wprowadzać Boga do naszego życia, nie życie nasze, podporządkowujemy nasze życie Panu Bogu, wszystko co robimy to właściwie jest ukierunkowane na Pana Boga i wtedy właśnie tak po spotkaniu właśnie takim bliższym też spowodowało to, że myśmy zaczęli się rodzinnie modlić. Do tej pory ta nasza modlitwa to była taka gdzieś tam każdy po kątku pochowany i sam do Pana Boga się modlił. I od tej pory właściwie to spowodowało to, że my modlimy się wspólnie, całą rodziną, a w ogóle pielęgnujemy modlitwę małżeńską. To już jest taki nasz stały punkt.
A słuchajcie, w rodzinie też przychodzi na świat dziecko. Tutaj teraz pytanie do tych, którzy to najmniejsze maleństwo dzisiaj, chyba to jest rekordzista, uczestnik tych naszych audycji rodzinnych. Także jak ten dar dziecka w ogóle wpływa na to, że małżonkowie są ze sobą, próbują, to jak słyszeliśmy, troszkę odnaleźć tą drogę do siebie, jakoś na nowo się odkryć po tej jakiejś tam pierwszej, gdy ta pierwsza jakaś euforia, zachwyt pierwszy opadnie. Jaką dziecko tu odgrywa rolę? Co się dzieje wtedy?
Ja się przyszedł na świat 24 grudnia w Wigilię. Na szczęście o 11 to ledwo zdążyłem wrócić do domu. Jeszcze z dzieciakami przygotowaliśmy stół wigilijny i mieliśmy wieczerzę wigilijną. Ale potem jak ja się wrócił po paru dniach, no to przede wszystkim bardzo, bardzo musiałem wspomagać żony. W ogóle wszyscy wspomagaliśmy. Dzieci się bardzo cieszyły, były bardzo chętne do pomocy. Cały czas są. No i to tak scala rodziny, bo jakbyśmy sami się musieli zajmować, no to też bardzo chętnie, ale aż miło popatrzeć, jak dzieci też pomagają, też się cieszą, też chcą się z nim bawić, zająć im. I to jest bardzo miłe. No, a jeśli chodzi o właśnie takie scalanie rodziny za pomocą modlitwy, to na pewno można powiedzieć, że pomaga nam taki stały rytm modlitwy, kiedy na koniec dnia trzeba uklęknąć, pomodlić się. No to ciężko jest uklęknąć, kiedy są jakieś niesnaski, jakieś niezgody. I dzięki temu dużo, dużo prościej, dużo łatwiej, dużo szybciej nam dojść do porozumienia, jak to, no, zapobiec temu, żeby nad naszym gniewem zachodziło słońce. No i to nam właśnie pomaga wypracować wspólnota świętej rodziny. Trafiliśmy po prostu tak nagle, dostałem pracę w Warszawie i w tym momencie wyrwani z Wrocławia baliśmy się, że do jaskini lwa idziemy, będziemy musieli sami sobie radzić, a to od razu sąsiedzi, znajomi już we wspólnocie świętej rodziny i poszliśmy razem z nimi, od razu znaleźliśmy przyjaciół, od razu nie byliśmy anonimowi sami i tak no, w rodzinach łatwiej nam się wszystkim razem wspierać. Dzięki temu mamy dużo więcej przyjaciół w miejscu, gdzie de facto nie mamy rodziny, tak? Takiej biologicznej. Mamy mamy naszą świętą rodzinę i pełno znajomych ze wspólnoty, z ognisk świętej rodziny.
Mogę jeszcze tylko dodać, że właściwie trafiliśmy do wspólnoty w momencie, kiedy Magda, która tutaj jest, była 3-miesięczna, więc taka jak ten mały Jaś. I od tamtej pory, a najstarszy syn miał ponad roczek, więc w zasadzie od tamtej pory żeśmy już i one wzrastały we wspólnocie i my. To jest tak jakby, znaczy wszystkie rekolekcje, wszystkie spotkania, to jest tak jakby razem wzrastanie całej rodziny. Dzieci, rodziców i to jakoś budowało nas wszystkich.
A czyli tutaj Magda, ty pamiętasz w ogóle, jak tam jakieś masz wspomnienia z tego, jak zaczynałaś swoje pierwsze kroki w Instytucie Świętej Rodziny? Jak się teraz tam czujesz?
To znaczy, jak byłam mała, to raczej nic z tego nie pamiętam, bo
byłam mała.
Jak to
bo
każdy mała. Nie pamięta tego, ale nie wyobrażamy sobie teraz wakacji bez Wisełki.
Wisełka to jest nasz ośrodek rekolekcyjny, gdzie się odbywają rekolekcje.
Aha.
Po prostu co roku tam jesteśmy i jakoś już bardzo lubimy tam jeździć.
Magda przywiozła ze sobą też taki swój strój, który kompletuje przez lata pewne sprawności.
Aha.
To jest każdy rok, to jest uczenie się jakichś nowych umiejętności. To jest osobny program dla młodzieży.
To czyli Magda, może tutaj zrobimy tak, że ja potrzymam ten strój, a ty do mikrofonu pokazuj każdą sprawność i powiedz, co to jest za sprawność. Możesz tutaj stanąć koło mnie. O. I pokaż, która... O.
To jest sprawność siłacza.
Siłacza?
No tak.
Co musisz zrobić, żeby zostać siłaczem?
Podciągnąć się 5 razy pod sufitem.
Ojej.
Na takim drążku. Łatwe.
Łatwe?
Tak.
No dobra, no jedziemy dalej. Kolejna?
Kartograf. Zrobić mapę okolicy.
Aha.
To jest zielarz.
Zielarz?
Tak, zrobić zielnik z takimi roślinami, poprzykleić rośliny i wytłumaczyć, do czego one są i
aha,
rozpoznać parę roślin.
Dalej.
Medyk. Pozycja pierwszej pomocy, sposoby wiązania bandaża.
Czy jak ktoś sobie stłucze kolano, żeby wiedzieć, że czym no, przemywamy na przykład?
To jest, nie pamiętam, co to jest.
Ale masz tą sprawność. Co to jest? Ktoś pamięta? Co to jest? Okej. Okay. To idziemy dalej.
Trzeba było zrobić taki pasek. Gdzieś tu miałam tylko
skupić. Zobacz, gdzieś ci tam spadł. Jak spadł, to trudno.
Nie,
no ale to nic. A tutaj tam, a to jeszcze?
To jest...
Kompania.
No, to jest dyplomata.
Aha. Czyli na przykład jak ktoś coś tam ma jakieś problemy, to się je rozwiązuje. A to słońce z deszczem?
To chyba nie dało. Meteorolog.
A, to znasz się
poznawanie, trochę... rozpoznać chmury, różne, przepowiedzieć prognozy pogody na przykład, że ogień się kładzie, jest mocny wiatr, to
aha,
będzie burza.
Książka troszkę może powiedzieć, że jutro będzie deszcz, to daleko się nie wybieramy, tylko jesteśmy w domu na przykład, tak? Okej. Okay. To są fajne sprawności. No to na pewno jesteś rozchwytywana, jak masz takie umiejętności, co?
No tak, brakuje mi jeszcze 4, które mam zamiar zdobyć w tym roku.
No to trzymam za ciebie kciuki, żeby ci się udało. A w ogóle tutaj do tutaj, no nie najmłodszych, ale do was z Magdą i z wami, mam takie pytanie, słuchajcie, bo rodzice właśnie mówią o tym kontakcie z Panem Bogiem, o tej modlitwie systematycznej. Wy się modlicie razem też z rodzicami?
no, tej modlitwie, wzór, prawda, nasz wzór to jest Matka Boża, Święty Józef, Święta Rodzina i tak dalej. A wy idziecie do waszych szkół, do pracy też?
Jeszcze
nie, ale do szkół jakiejś tam gdzieś indziej. No i tam ktoś ma za wzór kogoś tam innego na przykład, najdelikatniej mówiąc, i nawet gdybyście mu powiedzieli, że słuchaj, moja mama ma za wzór Matkę Bożą, mój tato Świętego Józefa, to by trochę się może ktoś uśmiechnął nawet z tego powodu. Jak wy to przeżywacie? Jak wy to traktujecie? Jak wy się w tym wszystkim odnajdujecie? Bardzo proszę.
No, mamy troszeczkę łatwiej niż nasi rówieśnicy, bo chodzimy do szkoły katolickiej i jest to tak grono, gdzie wszyscy wierzą w Pana Boga, ale są też takie osoby w naszej szkole, które chodzą do szkoły katolickiej, ale nie za bardzo tak wierzą. No i trzeba im trochę pomóc, wytłumaczyć różne rzeczy. No i niekiedy się śmieją, ale to idzie przeboleć.
Aha, czyli tutaj... poczytujesz sobie to jako też taką pewne zadanie, pewną misję do spełnienia, żeby innym trochę pomóc w odnajdywaniu i drogi wiary.
No, trochę tak.
Aha.
Ja to na przykład jak właśnie mam taką koleżankę właśnie, która też trochę tak jest na innej drodze, to właśnie, bo tam słucha ta muzyki takiej trochę, no to właśnie staramy się wytłumaczyć, że to nie jest dobra na przykład muzyka, tak ją sprowadzamy na dobrą drogę. I staramy się właśnie wszystko jej powiedzieć, że no, że jednak Pan Bóg jest najważniejszy i...
Aha. No. Świetnie.
Mówi się teraz, że młodzież coraz gorsza jest i coraz bardziej zepsuta, a w sumie to zauważyłem, że teraz coraz częściej stają się, no, młodzież jakby zwraca się bardziej ku Bogu. No, mówi się właśnie tak, że młodzież psuje, a w sumie, no, a akurat w tych latach myślę, że akurat w naszym otoczeniu coraz więcej znajduje się młodzieży takiej chrześcijańskiej.
No, no najlepszy dowód to było na to, co widzieliśmy w niedzielę, beatyfikacja na Pawła II. Ile młodych z całego świata przyjechało, a ilu młodych sobie, mimo tego, że różne media, telewizje mówiły o tym, że to my go nie słuchamy, że my go nie znamy, że my go nie rozumiemy, że tam jacyś jeszcze inni w ogóle wyskoki jakieś sobie ucinali, ale przecież praktycznie cały świat był tam w Rzymie i także ten młody świat, prawda?
Właśnie, ale też coraz więcej ludzi jeździ na Światowe Dni Młodzieży. Są dużo rzeczy takich organizowanych. Ludzie należą do KSM-ów, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I teraz dosyć popularne jest szerzenie wiary w szeregach młodzieży. I parafie działają dosyć prężnie, żeby...
O, czyli nie jesteśmy w jakimś tam, prawda... obcym ciałem gdzieś tam, ale to my jesteśmy solą tej ziemi, prawda?
Tak.
Kolega jeszcze tutaj by chciał coś powiedzieć? Nie? No to...
Kiedy we wrześniu wyjechałam na studia, opuszczając liceum katolickie, to tak trochę ciężko było się przestawić w nowe środowisko. Właśnie wcześniej chodziłam do szkoły katolickiej, gdzie wszyscy... No wszyscy wierzyli w tego samego Boga, mieli jakiś podobny system wartości, łatwiej było się porozumieć. No i wyjechałam do Poznania, zmieniłam otoczenie, znalazłam się na uczelni, gdzie jest mnóstwo osób. Moje najbliższe grono to tam w większości jakoś no nie za bardzo wierzy w Boga, a przynajmniej się z tym nie afiszuje. Także naprawdę było bardzo ciężko się odnaleźć w tym towarzystwie. No ale oczywiście jak są jakieś takie, na przykład jak ktoś nosi pierścień Atlantów i no to mimo, że wiem, że jeśli go pouczę, to mogę się spotkać z takim no niezbyt miłym odzewem, to jednak trzeba takie próby podjąć. A żeby jakoś łatwiej się odnaleźć w tym, no, w tym nowym miejscu, no to na przykład zapisałam się do duszpasterstwa akademickiego, zaczęłam śpiewać w chórze akademickim, ale także zauważyłam, że msze studenckie są po prostu oblegane przez młodzież, mimo że trwają półtorej godziny, a nie 45 minut, jak to zwykle bywa. I wszystkie takie właśnie działania typu rekolekcje, jakieś wyjazdy na dni skupienia po prostu są oblegane przez młodzież. Także można zauważyć, że młodzi łakną jakby tej bliskości z Panem Bogiem, że to nie jest tak, że pewnie jest i spora grupa, która jeszcze nie zdała sobie z tego sprawy, że to Pan Bóg jest najważniejszy i jeśli ustawimy sobie życie podług Jego przykazań, będzie nam łatwiej. Ale właśnie coraz więcej ludzi wchodzi na ścieżkę tę właściwą.
No słuchajcie, czy to właśnie, po tym, co powiedzieliście tutaj, czy to właśnie nie jest tak, że my na co dzień odbieramy takie sygnały z tej strony medialnej i tak dalej, że ten model życia, o którym my tu mówimy, że to nie warto się tym przejmować i tak dalej, ale z drugiej strony jak my rzeczywiście tą drogą żyjemy, dzieci, młodzież wychowywane w ten sposób w rodzinach niejako zbierają ten cały wielki potencjał po to, żeby później właśnie gdzieś tam na studiach tym wypromieniować, pomóc przez to innym i nagle okazuje się, że właśnie to jest ta droga, na której po prostu trzeba, którą się kroczy, która jest dobra, naturalna, normalna, bezpieczna, na której człowiek się może rozwinąć po prostu. Jak wy po prostu też, może tak zapytam, jak wy przeżywacie tą może taką konfrontację z tym, co na co dzień jest jakby tak narzucane, czym jesteśmy bombardowani, no bo wsiadamy przed telewizorem, oglądamy różne filmy, jakieś tam wiadomości, jakieś tam różne inne rzeczy i no często jest tak, przynajmniej ja to tak odbieram, że często jest tak, że ja bym musiał się ciągle pytać, zaraz, z jakiej planety ja zlądowałem i gdzie ja się znalazłem w ogóle, nie? Ale życie pokazuje, że to jest odwrotnie, że to takie pytanie powinni sobie stawiać tamci, którzy próbują propagować coś innego. Jak wy tą konfrontację przeżywacie?
I chyba zaczęli od najprostszej rzeczy, to znaczy zrezygnowali z telewizora.
Tak. O,
nie ma gdzie zasiadać.
U nas w domu nie ma telewizora.
Krzysiu, nie oglądasz telewizora?
U nas nie ma w domu telewizora w ogóle.
A Magda, nie oglądasz telewizora?
Nie mamy telewizora, jak już to u babci, ale u babci jesteśmy bardzo rzadko.
Babcia może trwam ogląda, tylko to...
Też.
Teraz na pewno tak.
No. A przepraszam, mogę na chwilę mikrofon. A Krzysiu, nie oglądasz telewizora?
Nie.
No i? Jak? Jest dobrze, czy? Da się żyć. No, da się żyć. Krzysiu mówi, że da się żyć bez telewizora. Czyli właściwie...
Tak, to zdecydowanie upraszcza, tak?
Ale to upraszcza też jest, sprawę.
Potem ale... jest postawienie modlitwy, tak? To jest wspólnej modlitwy. Znaczy tutaj Tosia i Jacek mają piątkę dzieci, już dorosłych, najmłodsze są już na studiach, więc to też trochę inaczej wygląda. Ale też przez całe lata, to też może Jacek by o tym powiedział, jak żyli rytmem Kościoła. Tak? I na przykład słynna ich rodzina była z tego, że robili największą palmę na Niedzielę Palmową.
Wypracowaliśmy oprócz takich naszych tradycji, które są w naszej ojczyźnie, nasze tradycje takie rodzinne. Bardzo dużą do tego przywiązywaliśmy wagę. Widzieliśmy, jak to ważne jest w wychowaniu dzieci. Właśnie to, co ksiądz wspomina. W naszej parafii były konkursy palm, taki ksiądz Jan to organizował, od tego się zaczęło i dzieci robiły przeróżne palmy, najwyższe, najbardziej atrakcyjne, na przykład narodowe, biało-czerwone, wymaga to dużo wysiłku od rodziców, prawda? Jest taką tradycją, że Jacuś zawsze jeździ z nimi rano, pozrywa te bazie, prawda? My wcześniej przygotowujemy kwiaty.
W tym roku sam byłem.
No, dzieci wyrosły, nie? Ale ja robię z takimi małymi dziećmi, prowadzę warsztaty właśnie i tam, nie, w świetlicy, która jest przy... prowadzi fundacja nasza, też staramy się takie rzeczy jakby kultywować, nie? Są to mazurki robione właśnie też przez nasze dzieci, potem którymi obdarzamy pierniki, mikołaje, szopki, obdarzamy tym, nie wiem, wspólnotę naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół.
Tak jakby co roku w okresie wielkanocnym zbieramy się całą rodziną, wszyscy czekamy po prostu na malowanie jajek, nie? I to też, też jest taki nasz rytuał, gdzie właśnie...
Może nikogo zabraknie.
Wszyscy czekamy, aż tak jakby tutaj później idziemy ze święconką i tak zaczynamy święta. Ale też jeszcze tak właśnie o tej tradycji modlitwy rodzinnej, prawda? To też tak jak tutaj Beata i Marek wspominali, poprzez rekolekcję w Wisełce ona się w naszej rodzinie pojawiła naście lat temu. Staramy się o tym pamiętać. No trudno jest już w tej chwili zebrać się nam wszystkim, bo dzieci są dorosłe, o różnych porach dnia przychodzą, po prostu wracając czy z zajęć, czy z pracy do domu, ale ci, którzy są, zawsze zapraszamy do modlitwy i staramy się wspólnie dziesiątkę różańca zmówić. Czasami nawet z Radiem Maryja nam się to udaje, jeżeli akurat jest to ten czas. Natomiast też doświadczamy po prostu, jak te dzieci przesiąkają tą modlitwą i też tak jakby pewne rzeczy już sobie kodują, prawda? W momencie, kiedy to taki przykład humorystyczny troszkę, ale go często podajemy na warsztatach, które prowadzimy dla narzeczonych, bo uczestniczymy w takim kursie Gaudium et Spes dla przygotowaniu do małżeństwa dla narzeczonych i właśnie któregoś dnia, no, był taki okres, że no, mieliśmy pewną różnicę zdań na pewien temat, no i trudno było, żona tam gdzieś sobie pochlipywała w kąciku i córka przyszła, i nasza Kasia, i mówi, co się stało, mama? Bo, no tak krótko, węzłowato.
I z konkretną osobą.
Konkretną osobą.
No jedyna więc, córka, czterech braci, więc musi być bardzo konkretna.
Więc Tosia mówi, że no tatuś coś powiedział, mi jest przykro, no to Kasia...
Wypytała taty?
Znaczy, później od razu, tutaj każdą stronę trzeba, że tak powiem, przebadać na tę okoliczność, więc następne pytanie było do mnie, tato, czy to jest prawda, co mama mówi? No więc ja powiedziałem, że no widocznie to, co powiedziałem, to zabolało mamę, no ale mówi, no to proszę się przeproście. No więc, ale widzi, że mimo wszystko w dalszym ciągu jakoś jednak żona jest, no, smutna, mówi, chodźcie tutaj do mnie, klękamy.
Bierzemy różańce
i klękamy. Nie? No i po pierwsze już zdrowaśce jest coraz lepiej, po kolejne już jest całkiem dobrze, no już kończymy różaniec, jest wszystko dobrze. Ale tutaj właśnie jest klucz programu, które nas zaskoczyło. A Kasia podchodzi, no jest już wszystko w porządku, tak, 50 zł się należy. A ksiądz Jarosław, jak to usłyszał, to mówi, spokojnie, powinniście z tego zapłacić. Mówi, w tak szybkim czasie nawet ja nie jestem w stanie pomóc małżonkom. Także to sięgnięcie po ten różaniec i po prostu po modlitwę, po prostu żebyśmy się wspólnie pomodlili, po prostu no to dla nas było takim świadectwem tego, co my robimy.
No rzeczywiście, że ta modlitwa wieczorna, codzienna, to nie jest tylko jakiś tam, prawda, rytuał, ale to jest coś bardzo autentycznego. To nas trochę też sprowadza na ziemię czasami, prawda?
Tak. No jeśli chodzi o tą wieczorną modlitwę, to faktycznie my mamy małe dzieci, więc to jest też trud taki małżonków, którzy mają właśnie ten drobiazg, który biega i nie bardzo daje się na pewien moment uspokoić, jak zresztą widać tutaj. Odkryliśmy radosną modlitwę znowuż. Nasza rodzina bardzo często śpiewa modlitwy.
Aha.
U nas prawie czy Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo jest po prostu odśpiewywane. I to bardzo dużo daje. Dzieci są takie radosne i sami to czujemy, że od razu jest tak jakby... Tak, i śpiewać chcą. One chcą śpiewać właśnie. To jest... No, także tak właśnie...
Ale oczywiście też jest wychowanie bez telewizora.
Jest bez telewizora. Mamy filmy oczywiście, mamy DVD, wybieramy niektóre pozycje, kupujemy, oglądamy sobie razem. Także czasami zdarza się, że jakieś tam filmy, różne filmy oglądamy. Możemy porozmawiać wtedy z dziećmi. i jakoś nie czujemy takiej potrzeby, żeby mieć telewizor, żeby... Dzieci też mają bardzo dużo pomysłów. To widzimy na przykład rano, w niedzielę, kiedy mają jakiś wspólny plan. Potrafią zrobić z papieru, ostatnio bardzo mi się podobało, bo zrobiły, bawiły się w kogo Magda? Robiły dinozaury z papieru. Kości, szkielety, zrobiły muzeum.
Magda, czyli ty masz kolejną sprawność, robienie dinozaurów z papieru?
To znaczy, to było tak, że zaczęliśmy się bawić taką grę. To się zaczęło od tego, że zrobiłam dzieciakom grę z takimi różnymi zadaniami, co muszą zrobić. Później postanowiłam z bratem zrobić. Zrobiliśmy zabawę w taką grę z paneologami. No i tak to było. Później jeszcze zrobiliśmy trzecią grę. Wypchaliśmy dokładnie kartki papieru w kształcie kości i rozkładaliśmy na podwórku. No i właśnie dzieci musiały to znaleźć. A później skleiliśmy dinozaura i wyszedł taki trochę dziwny,
ale śmieszny. To jest charakterystyczne, że właśnie w wielu rodzinach starsze dzieci animują całą działalność dla młodszych. W jednej rodzinie właśnie w Chojnicach też mają 8 dzieci. Teresa i Zbyszek. Ich córka, jedna ze starszych córek, non-stop wywiesza konkursy dla swojego młodszego rodzeństwa na lodówce. I to jest, jak kilka razy tam ich odwiedzałem, to rzeczywiście zawsze jest jakiś konkurs, który trwa tydzień albo 2 tygodnie. Starsze dzieci też i włączają się w to przygotowanie, czy też jakąś tam pracę nad potrzebami. Czyli jednak to...
Tutaj ja bym chciała powiedzieć o takim świadectwie, że to się przenosi na całą naszą wspólnotę, nie, że w rodzinie starsze dzieci, a nasze starsze dzieci, na przykład jak przyjeżdżają do nas Zającowie, oni się znają od dziecka, prawda, i te 25-latki cudownie się opiekują właśnie tymi mniejszymi, bawią się, grają w nich i tak przez całe lata, oni nie wychodzą, prawda. Jest to też, myślę, że świetne przygotowanie do małżeństwa, bo te dzieci, prawda, uczą się, już nie mają swojego młodszego rodzeństwa, ale poprzez bycie we wspólnocie, poprzez posługę, nie? Czy służą w świetlicy, czy...
A słuchajcie, teraz powiedzieliśmy o tych relacjach w rodzinie, które się wypływają, czy opierają się na tych relacjach z Bogiem. Wspólna modlitwa, z tego, co tutaj już powiedziane zostało, to jest podstawa, prawda, tak na co dzień, to jest to coś, taki jakiś, prawda, to najprostsze, najlepsze narzędzie budowania tych naszych relacji z Panem Bogiem i między sobą. Jak jeszcze w rodzinach waszych dbacie o te relacje z Bogiem? Co jest jeszcze?
W naszej rodzinie, oprócz takiej standardowej naszej, bo już teraz jest to standard, modlitwy wieczornej, także przed tą modlitwą czytamy Pismo Święte. Otóż to już jest taka nasza tradycja, którą praktycznie zapoczątkowaliśmy dzięki naszemu księdzu proboszczowi, którego tutaj właśnie pozdrawiam. Otóż nasz ksiądz proboszcz razu pewnego sprezentował nam Pismo Święte. Było takie niebywałe, takie Pismo Święte, jedyne w swoim rodzaju. Dlatego, że było to Pismo Święte wielkości mszału rzymskiego. Zresztą bardzo łudząco go przypominające, dlatego, że było w kolorze czerwonym. No otóż, mając tak piękną księgę, no nie sposób było jej nie czytać. W związku z tym, po prostu jako ojciec rodziny, siadam razem z całą rodziną i czytam z tego właśnie pięknego Pisma Świętego dzieciom jakiś fragment, urywek przeznaczony na dany dzień. Wydrukowaliśmy sobie z internetu plan czytania 3-letni, tak aby przez te 3 lata po prostu całe Pismo Święte przeczytać. No oczywiście te najmłodsze dzieci dużo by z tego nie rozumiały. W związku z tym wziąłem takie pismo dla dzieci i przed tym czytaniem z tej dużej księgi czytam także tym dzieciom młodszym właśnie takie w formie Pismo Święte, które jest właśnie dla nich przeznaczone. Także no, jest to wspaniałe, dlatego że ma to bardzo dobry wpływ wychowawczy. Ja nie muszę tłumaczyć, dlaczego akurat człowiek powinien się tak zachowywać, tak czy inaczej. Bo to wszystko jest w Piśmie Świętym. Bardzo często, zawsze, praktycznie po skończeniu fragmentu czytania Pisma Świętego,
z tej naszej księgi sięgamy po lekcjonarz, aby przeczytać czytania na następny dzień. Po to, aby w następnym dniu móc to jakoś lepiej już drugi raz słysząc, lepiej to zrozumieć. I tam, czytając Ewangelię, cały czas jakby czerpiemy z tego, głównie właśnie dzieciom, ja zwracam uwagę na fragmenty, które są bardzo ważne, które ich dotyczą, albo bardzo im się przydadzą. Także nie musi tutaj być formy jakiegoś moralizowania, tylko po prostu czytanie Pisma Świętego wprowadza właśnie i promuje te odpowiednie wartości w całej naszej rodzinie. Zresztą, co patrząc na nasze dzieci, uważam, że przynosi właśnie dosyć duży skutek.
Aha. Młodzi, jak Pismo Święte wam, czytanie, lektura wspólna Pisma Świętego, jak wam pomogła?
Ja chciałbym wspomnieć, że to Pismo Święte, ten nasz egzemplarz jest większy niż musiał. ja bardzo lubię akurat Stary Testament, historię narodu wybranego. Jest to ciekawe, zanim zaczęliśmy wspólnie z rodziną czytać Pismo Święte, to dużo rzeczy po prostu nie wiedziałem o niektórych rzeczach i teraz mi się to bardzo przydało, bo odnalazłem jakby, można zawsze odnaleźć jakiś sens. Czasami można też się wykazać, że się zna historię. Myślę, że to jest bardzo dobre.
Aha.
Jeśli chodzi jeszcze o wieczorne czytanie, czy to Pisma Świętego, to jeszcze mieliśmy przez pewien dłuższy czas taki zwyczaj, że na przykład przed Wielkanocą tata nam czytał także fragmenty z Katarzyny Emmerlich i właśnie to było bardzo dobre dla nas, właśnie czy to przed Wielkanocą, czy przed Bożym Narodzeniem, bo pomagało jakoś lepiej przeżyć, bo można było jakby w wyobraźni zobaczyć ten obraz, bardziej uczestniczyć, bo jak już się poszło do kościoła, na przykład na drogę krzyżową, to właśnie można było jakoś zobrazować sobie to w wyobraźni, bo łatwiej było przeżywać nam.
Czyli tutaj wracam jeszcze tylko do tej konfrontacji, do tej opozycji przedstawionej przez świat mediów. Dzięki temu nie było to dla was, jak to niektórzy mówili przed Wielkanocą, 3 dni obżarstwa, 3 dni nic nie robienia, czy jakieś takie inne hasła tam się można było usłyszeć czy przeczytać w internecie, ale to było coś innego.
Tak, jeszcze bierzemy sobie zawsze do serca słowa naszego proboszcza, że święta trzeba przeżyć, a nie przerzuć. Także staramy się jak najbardziej właśnie uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach przed samymi świętami, w trakcie świąt i także w oktawie świąt.
Aha. O, Magda, proszę.
U nas ksiądz w parafii raz na homilii mówił właśnie o Piśmie Świętym. To było misję chyba. Przyjechał do nas z Benedyktem chyba. Mówił o czytaniu Pisma Świętego. I on powiedział takie, czy życie ma sens? Życie nie ma sensu, póki się nie czyta instrukcji obsługi do tego.
No tak, trzeba zawsze wiedzieć, jaka jest instrukcja obsługi, chociaż mówią niektórzy dzisiaj, że wielu ludzi, jak kupuje pralkę i czyta instrukcję obsługi, to nie rozumie nawet tego, co czyta. Bo dokładnie to, o czym mówicie, to pokazuje, że czytanie w tej atmosferze modlitwy, przeżycia, kiedy nie jest to tylko jakieś, prawda, tylko przeczytanie, tak jak się powieść przeczyta, czy coś takiego, ale kiedy się to przeżywa razem, to jest wtedy ta instrukcja obsługi, o której tutaj Magda nam powiedziała, wtedy ona jest pewnie zrozumiała.
Dokładnie tak. Gdyż, żeby móc czytać Pismo Święte i coś z niego zrozumieć, oczywiście trzeba mieć łaskę. Trzeba mieć łaskę od Ducha Świętego, trzeba mieć ten dar, który nie przychodzi od tak. Trzeba pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy,
że trzeba być cały czas w łasce uświęcającej. No to jest podstawa, żeby zrozumieć Pismo Święte, żeby starać się rozumieć Pismo Święte, żeby móc otworzyć się na łaskę, którą Bóg nam daje. I dlatego my na przykład w naszej rodzinie cały czas dbamy o to, aby być cały czas w stanie łaski uświęcającej. Zawsze dzieciom tłumaczę, bo oczywiście to nie jest mój pomysł, ale to jest zaczerpnięte z rekolekcji. Już nie pamiętam z których, czy to było z księdzem Wiesławem, czy z księdzem Krzysztofem. W każdym razie była to wielka mądrość i ksiądz powiedział nam, że jeżeli nam przydarzy się upadek, jeżeli, no niestety, jak każdemu, to wtedy nie powinniśmy być dłużej niż 24 godziny bez łaski uświęcającej. Przy pierwszej okazji powinniśmy iść do spowiedzi. No i my to właśnie tutaj u nas staramy się to przestrzegać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Łaska uświęcająca właśnie jakby otwiera drzwi do zrozumienia Pisma Świętego, lepszego zrozumienia Pisma Świętego, także do tego, aby ta modlitwa była jakaś taka lepsza i żeby ona prowadziła do Boga, żeby ona była rozmową z Panem Bogiem. Także tutaj ja widzę też jakby powiedzieć ten fundament, czyli łaska uświęcająca jako fundament gwarantujący lepszy, dalszy wzrost.
To stąd naturalne pytanie teraz o Eucharystię rodzinną.
Znaczy, no, my bardzo staramy się uczestniczyć w codziennej Eucharystii małżeńskiej, powiedzmy, bo rodzinnej.
Jakby się nie da, nie, bo młodzi mają swój tak,
program. Ale właśnie, małżeństwo przychodzi.
Ale właśnie tak, no, od kilku już ładnych lat widzimy po prostu, jak dorośliśmy do tego, bo kiedyś to wydawało nam się niewyobrażalne, żeby codziennie mieć tą chwilę czasu, żeby po prostu pójść do kościoła i być na Eucharystii. I okazuje się, że to jest tylko w naszym przypadku akurat tak się złożyło, że pojawiła się ni stąd, ni zowąd o godzinie 7.30, która była dla nas godziną idealną, o 7.30 rano.
Bo dzieci już wysłaliśmy
dzieci
do
wyszły
szkoły.
Do szkoły, my mieliśmy tą chwilę jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, żeby można było pójść i tak jakby no zawsze staramy się wszystkim, ze wszystkimi dzielić właśnie tą... tym naszym przeżyciem, że widzimy, jaki to ogromny wpływ ma na nasze małżeństwo. To jest zupełnie inne spojrzenie na współmałżonka. Nawet czasami, jak tam wychodzimy z pięci po prostu już, bo coś się po drodze wydarzy, to jednak te pół godziny czy 35 minut porannej mszy świętej, takiej krótkiej, po prostu sprawia, że wychodząc już wchodzimy w ten dzień zupełnie inni, prawda? Wchodzimy w jedności. I to już jest bardzo ważne, chociaż czasami możemy się nie spotkać przez cały dzień, być bardzo, bardzo rzadko, to jednak no, już jest taka jakaś więź duchowa pomiędzy nami w naszym małżeństwie, która to owocuje. To trudno powiedzieć, ale to człowiek jakoś czuje po prostu. No i też jeszcze czasami doświadczam takiej radości, no, pomimo swoich lat też, że jak wychodzę po prostu z kościoła, no to sobie lubię podskoczyć, zaśpiewać. Czasami tak się dziwnie niektórzy na mnie patrzą.
To jest takie świadectwo, ponieważ jakby mąż wchodzi do domu, prawda, po Eucharystii, dzieci też to widzą już teraz, nie? Ci studenci, nie? Że on jest właśnie radosny, nie? Że śpiewa, że ich tam pobudza do... I myślę, że widzą, skąd my to czerpiemy. Właśnie tą siłę, tą radość. Ja jakby tą radość dostałam za darmo od Pana Boga, od dziecka taka jestem. Myślę, że to wymodliła właśnie na różańcu i w czasie Eucharystii moja mama, która wychowała się na Podlasiu i tam jakby taki kult uwielbienia Matki Bożej, nie, modlitwa różańcowa. Ja zawsze sobie żartuję, że wyssałam to z mlekiem mamy, prawda? I jakby świadczymy, gdzie tylko możemy, prawda? Moc właśnie modlitwy różańcowej i moc i łask, ile dostajemy właśnie podczas Eucharystii. I tutaj ja mogę się podzielić, że Pan Jezus obdarza mnie tak ogromną miłością, taką napełnia mnie jakby taką pełnią tej miłości, że zawsze to, co przez lata jakby szukałam tego w swoim mężu, prawda, to doświadczyłam czegoś takiego, że żaden człowiek nie może nam ofiarować właśnie takiej pełni, tylko Pan Bóg, prawda, i jakby to też postawiło mi w takiej, że nie, jakby nie żądam tego od męża, nie, że daję jemu tą wolność, prawda, i tylko jakby jestem cała nastawiona na Niego i potrafię Go przyjąć właśnie to jest takie dziwne, ale zawsze mówię wszystkim, że najbardziej kocham swojego męża podczas mszy świętej. Nie? To jest takie, że wtedy jakby przyjmuję go w pełni takim, jaki on jest, nie? Takim pięknym. Takim to, bardzo trudno to opowiedzieć, nie? To jak Pan Bóg obdarza miłością.
My, małżonkowie, od już kilku lat, mogę powiedzieć od ilu, no nie od zawsze, ale prawie bym powiedział, że od zawsze, ponieważ nie wiem, nie pamiętam, kiedy była data początkowa tego zdarzenia, chodzimy wspólnie na codzienną Eucharystię. Jest to taki motor napędowy i siła do, w ogóle do przeżycia jakichś takich różnych trudnych chwil. Często może się zdarzać mi, że przychodzę taki troszeczkę zdenerwowany, naładowany różnymi tam problemami, czy w pracy, czy gdzieś tam, jak to się mówi potocznie, ktoś komuś tam na odcisk nadepnie. I właśnie ta Eucharystia jest takim, jest czasem takiego rozładowania tych negatywnych emocji, dlatego gdyż wiem, że będąc w łasce uświęcającej, no nie mogę będąc pod jakimiś złymi emocjami, pod wpływem złych emocji, przyjąć Pana Jezusa. W związku z tym ta msza daje mi takie odprężenie. Jest to właśnie taki czas refleksji nad tym dniem, nad tym, żeby po prostu wszystko, co nas obciąża, odłożyć na bok, żeby po prostu żyć już jakby tym już nowym spojrzeniem na dzień. Także Eucharystia właśnie jest tutaj w zasadzie następnym filarem, czyli tam właśnie łaska uświęcająca i Eucharystia jest to coś, co właśnie jak powiedzieć, wywindowało nasze wspólne, nasze małżeństwo, nasze uczucia właśnie w górę. I wiele robimy rzeczy wspólnych razem, właśnie to nasza wspólna modlitwa. Ja bardzo dziękuję mojej tutaj żonie, bo ona jest taką typową lokomotywą. Nigdy nie mówimy, ona napędową, taką lokomotywą napędową, ona nigdy modlitwy beze mnie wieczornej, małżeńskiej nie odmówi, bo oprócz modlitwy takiej wspólnej, rodzinnej mam jeszcze swoją małżeńską. Nawet zdarzyło się tak, że jadąc z Wisełki, z rekolekcji, zawoziłem tam akurat dzieci na takie rekolekcje młodzieżowe. Wracając, była późna godzina, no i chciałem odmówić tę modlitwę małżeńską w łączności ze swoją małżonką. W związku z tym włączyłem telefon, zestaw głośno mówiący, no i odmawialiśmy wspólnie. Oczywiście ja się modliłem w samochodzie, a żona się modliła w domu, nawzajem siebie słysząc. Także ta technika też nam troszeczkę pomaga. Będąc nawet osobno, jesteśmy razem. No i oczywiście ta Eucharystia. To jest właśnie coś, co powoduje, że razem możemy przekazać sobie znak pokoju, spojrzeć sobie w oczy, uśmiechnąć się do siebie. Także mamy energię na czas, aż do wieczora. Także uważam, że to jest coś... o co małżonkowie powinni dbać.
Studentom jak się udaje msza święta? Była wspomniana tutaj ta akademicka.
Akademickie msze są w niedzielę zawsze o godzinie 20 i to jest po prostu... w tygodniu jest bardzo ciężko. Jak są rekolekcje, to jest trochę większa mobilizacja. Jakoś uda się poprzekładać zajęcia, żeby na tą mszę w tygodniu pójść. Ale tak to generalnie, jako studentka, to niestety tylko w niedzielę, ale cały tydzień się czeka na tą niedzielną mszę o godzinie 20. No wcześniej jakieś tam 2 godziny wybieram się na chór, na próbę, więc jest takie jakby nastawienie już, bo śpiewa się jednak te piosenki religijne przez te 2 godziny, więc jest takie nastawienie, powiedzmy, bardziej pobożne, jakieś duchowo jestem przygotowana na tą mszę, ale niestety w tygodniu to tak ciężko.
No ale tutaj pytam właśnie o tę mszę, bo to jest 2 godziny przygotowania, msza święta trwa swoje, prawda, także to jest praktycznie cały wieczór w kościele. Są tacy, którzy najdelikatniej mówiąc, dla których kościół akurat w niedzielny wieczór nie byłby najbardziej uczęszczanym miejscem, a jednak są i ci, którzy tam te godziny potrafią spędzić.
no jest bardzo dużo takich osób, które właśnie przychodzą na tą mszę akademicką i myślę, że no to jest niedziela wieczór, potem zazwyczaj trochę się człowiek pouczy i pójdzie spać i się po prostu, to jest takie przygotowanie na cały tydzień zajęć. No i na pewno pomaga ta modlitwa jakoś się przygotować do kolokwium, do egzaminu, jakoś też podnosi na duchu, że może Pan Bóg mi pomoże. No wiadomo, że z pustego i Salomon nie naleje, ale jak się trochę pouczę, no to jeszcze jak jak Duch Święty zadziała, no to oczywiście razem zdziałamy więcej niż w pojedynkę.
A młodzi, jak o mszy świętej co powiecie?
U nas akurat chłopacy wszyscy są ministrantami, więc mamy swoje służby i w tygodniu dwa razy każdy obowiązkowo musi być. Plus niedziela i u nas w szkole raz w tygodniu jest też msza. I no, prawie cały tydzień z mszą świętą.
Oprócz mszy świętych u nas w szkole też można jakby pielęgnować tą wiarę przed lekcjami. Codziennie mamy 15-minutową modlitwę. Czyli nie tylko modlitwę, jest sprawdzana obecność, ale modlimy się razem z całą klasą, więc to też tak trochę nas przybliża. Ale oprócz tego u nas w szkole jest jeszcze chór, na którym śpiewamy. Przygotowujemy się do różnych występów. Niekiedy występujemy z kółkiem teatralnym. Kilka razy tutaj właśnie w telewizji Trwam były nasze przedstawienia.
O proszę.
Niekiedy też w kościele śpiewamy na różnych uroczystościach, czy właśnie 3 maja albo 11 listopada. Takiej mszy dla całego miasta, gdzie najpierw idzie pochód, a potem jest zakończenie mszą świętą.
No świetnie, czyli Eucharystia, co wy powiecie, moi drodzy, o waszym przeżywaniu wspólnym mszy świętej?
No to ja się czuję bardziej studentem w tej chwili, bo rytm życia w tej chwili nie pozwala, ale jeśli był taki rok, że wcześniej musiałem do pracy wyjeżdżać i potem miałem czas przed pracą, to chodziłem. Żona, że tak powiem, dużo częściej w tej chwili może chodzić. Ale tak uzupełniając ten rytm jakby dzienny, też bardzo, bardzo cenimy sobie to, że jesteśmy też prowadzeni przez taki rytm całoroczny w tym ognisku Świętej Rodziny, bo to są i spotkania w ogniskach comiesięczne, są spotkania w pomykach, takie połowinkowe grupy, gdzie dostajemy konkretne materiały do przerobienia. Są właśnie te takie kulminacyjne rekolekcje w Wisełce, w ośrodku rekolekcyjnym rodzin, gdzie my byliśmy już 13 razy. Nie wyobrażamy sobie roku, kiedy nie pojedziemy tam. No bo to tak po prostu takie ładowanie akumulatorów na cały rok tam jest dla nas, gdzie wracamy tacy bardzo, bardzo zbudowani z siłami do powrotu do normalnego, codziennego życia. Więc to nam bardzo pomaga właśnie tą relację w rodzinie, że ta relacja w rodzinie rośnie i no i też nie boimy się do drugiego tematu nawiązując, jeśli chodzi o młodzież, to też nie boimy się naszej młodzieży wysyłać z tą młodzieżą inną wisełką z innych rodzin, bo wiemy, że tam są bezpieczni, bo im dzieci starsze, tym trzeba im dawać więcej swobody, więc szukamy tych środowisk, w których wiemy, że one się czują dobrze i my się nie niepokoimy tak bardzo. I to są właśnie te dodatkowe wyjazdy organizowane przez instytut, no ale też jakieś szukamy organizacji, które by im pomagały wzrastać i jest to dla naszych dzieciaków, gdzie już mamy 4, Magda właśnie, jak to Magda się nazywa, krzyż zdobyłaś, tak?
To znaczy, ja jestem skautem Europy, dokładnie FSE, i chodzę na harcerstwo od początku roku. No i już zdążyłam zdobyć krzyż na beret.
No właśnie, i to jest taka dodatkowa organizacja harcerska, gdzie nie boimy się tam dzieci posłać. Już mamy czwórkę w tych harcerzach FSE. Wiemy, że oni mają konkretny program i też dzieciaki dzięki temu wzrastają. No i jak wracają do nas do domu, to są tak bardzo pozytywnie naładowane. To nam się bardzo podoba.
Dobrze, moi drodzy, tak, nasze studio cały czas żyje. Bardziej intensywnie niż to jest zwykle na innych programach, także dlatego, że jest tutaj dużo, są tu rodziny z dziećmi, które są żywe, także tylko się cieszyć z tego powodu. Natomiast ja myślę, że możemy zrobić teraz w ten sposób, tu Magdę bym poprosił o pomoc, żeby tutaj zwołać już naszych tutaj najmłodszych. I skoro, jak tutaj słyszeliśmy, najmłodsi lubią modlić się, lubią śpiewać różne modlitwy, to może sobie po prostu zaśpiewamy jakąś modlitwę. Czy Zdrowaś Mario, czy Ojcze Nasz, tak? Możemy? O, zaśpiewamy sobie i potem najmłodsi będą mogli jeszcze pomachać, nie wiem, czy babci, czy komuś. O, no, przed ekranem, dobrze? Magda, to weź zaproś tu wszystkich najmłodszych. Zapraszamy was. Dziewczyny, chodźcie tutaj, tu. Pomodlimy się razem. A jeszcze zanim my się tutaj zbierzemy, to jeszcze może takie jedno pytanie. Właściwie to, co tutaj z naszej rozmowy tak wynika, przynajmniej dla mnie. Warto jednak troszczyć się także o to swoje życie duchowe, o tę duchowość. Warto te relacje z Panem Bogiem pogłębiać, bo to po prostu nasze życie niejako tak dobrze ustawia, prostuje, prawda? Te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliście, nawet od takich spraw jak to, co wydawałoby się tak banalne, prawda, jakieś tam codzienne stresy, jakieś tam codzienne problemy, no życie jest na tyle bogate, ale czasem skomplikowane, że tych problemów nie brakuje. A okazuje się, że żyjąc w zgodzie z Bogiem, można bardzo jakoś tak łatwiej, można dojść do zgody z drugim człowiekiem. No to moi drodzy, co? Zapraszamy teraz, nasi najmłodsi nam też to świadectwo swojej modlitwy dadzą poprzez śpiewanie. Jaką modlitwę zaśpiewamy? Tak? No to zapraszam tutaj najmłodszych, wianuszek tutaj, żeby zrobić. O, dobrze, dobrze. I kto zaczyna? Kto zaczyna? Mamę poprosimy o pomoc, tak? Mama pomoże?
Magda,
dobra, Magda.
Nie puka.
O. I patrzymy się tam do kamery, żeby nas wszyscy widzieli dobrze. O, dobrze, o. Proszę bardzo.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen.
No pięknie, tak się modlicie? Tak śpiewacie? Często?
Tak, bardzo.
A kto śpiewa najgłośniej? Bo widzę, że tutaj niektórzy troszeczkę stremowani byli w tym śpiewie. Najgłośniej? To pokaż, jak głośno potrafisz śpiewać.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, no i błogosławionaś.
No, śpiewamy.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus.
I głośno.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen.
No właśnie, i tak też żeśmy przezwyciężyli tremę w modlitwie. Moi drodzy, to teraz można do mikrofonu, patrząc się tam do kamery, powiedzieć, na przykład pozdrowić babcię albo kogo chcecie pozdrowić. No, kogo? Magda, daj przykład, kogo można pozdrowić.
Babcię?
No na przykład, ale do kamery, żeby babcia cię zobaczyła. Krzysiu, kogo ty chcesz pozdrowić, Krzysiu?
Babcię.
I kogo jeszcze?
Dziadka.
Aha. Kogo ty chcesz pozdrowić?
Babcię.
Aha.
Kogo?
Babcia Ale.
Dobrze. Kogo?
Babcia.
Kogo ty chcesz pozdrowić?
Mamę.
Tak? I kogo jeszcze?
I tatę.
Świetnie. Magda?
To ja z tego miejsca pozdrawiam babcię Ale, dziadka Władka, babcię Iwonkę, dziadka Mariana i wszystkich z mojej rodziny, którzy nas widzą.
Świetnie. Jeszcze ktoś by chciał poprawić poprawkę na pozdrowienia? Chce ci pozdrowić kogoś? Studenci kogoś pozdrawiają? Magda, posłuchaj mikrofonem.
No ja pozdrawiam całe duszpasterstwo akademickie na czele z księdzem Przemkiem, z naszą dyrygentką Olą, a także no, wszystkich członków zespołu.
Aha.
Ja bym chciał pozdrowić naszego księdza proboszcza i panią dyrektor szkoły katolickiej w Chojnicach i całą dyrekcję i kolegów ze szkoły.
Ja bym chciała pozdrowić dziadka Alfonsa, który na pewno nas teraz ogląda. I babcię Janinę także i dziadka Mietka. No i w ogóle wszystkie babcie i dziadki.
Ja bym też chciał pozdrowić księdza Jarosława Kazimierczyka, który na pewno nagrywa tą audiencję i w ogóle wszystkich nauczycieli, też pana Marysiowskiego, mojego chłopca i wicedyrektora.
Ja bym chciał pozdrowić naszą całą rodzinę, wszystkich kolegów z mojej szkoły, wszystkich nauczycieli.
Aha. Krzysiu, jeszcze poprawka jakaś miała być? Dobrze. To w takim razie jeszcze, moi drodzy, bo tutaj niektórzy pozdrawiali babcię, dziadka i tak dalej, to musicie teraz do kamery popatrzeć się, ładnie się uśmiechnąć i pomachać wszystkim, których pozdrawialiście. Uwaga, 3, 4. I powiedzieć głośno
pozdrawiamy.
No to dziękujemy bardzo. Księże Jarku, no to myślę, że tak życie rodzinne się nam trochę tutaj w studio zaprezentowało bardzo żywo.
Takie, jak ono jest.
Nie lękajmy się, tak jak to Jan Paweł II nas zachęcał do tego, otwierać drzwi Panu Jezusowi. A to jak się te drzwi otwiera, no o tym dzisiaj była rozmowa. Także do tego zachęcamy wszystkich. Wam, drodzy, dziękuję za przybycie do studia telewizji Trwami, Radia Maryja zarazem. Najmłodszym dziękuję też za rysunki. Może jeszcze tylko... mogę na chwilę, Krzysiu? Mogę zapytać, kto tu jest narysowany?
Ksiądz i ja.
Czyli jesteśmy razem. To ja, tak? Czyli jesteśmy razem. Powieszę sobie nad łóżkiem. A tutaj kto jest narysowany?
Ksiądz i kret.
Tylko ja? Bez ciebie?
To jest kret.
I pies.
A, z psem, dobrze. To też będzie dobrze. Tu pozostałe rysunki są również bardzo ciekawe. Za te rysunki dziękuję. Dziękujemy za modlitwę również rodzinną. Spotkamy się jeszcze w studio telewizji Trwam?
Tak.
Ale my zapraszamy was bardzo gorąco.
To czy ja bym chciała jeszcze raz? Nie wiem, jak to będzie.
To na pewno się zobaczymy. A teraz raz jeszcze odwracamy się do kamery i wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja machamy i mówimy: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Pozdrawiamy wszystkich ze wspólnoty Świętej Rodziny.